On wspomoże swoje wierne sługi.
Czyli o tym, jak Bóg działa w historii.
Rafał Pawlik
zaprasza.
Witam Państwa bardzo serdecznie na naszym ostatnim spotkaniu z historią przed przerwą wakacyjną. Dziś chciałbym Państwu opowiedzieć o synodzie, który odbył się w mieście Braga w Hiszpanii w VI wieku. Ktoś może powiedzieć, dziwny temat, co on może nam dać, jaki wpływ mają ustalenia biskupów z VI wieku na ludzi XX wieku i to do tego Hiszpanów na ludzi żyjących w XXI wieku w Polsce. Jednak jak się okaże, mam nadzieję, że będę w stanie Państwu to pokazać, wielokrotnie historia Kościoła jest niezwykle aktualna. Ukazuje problemy, które mają niezwykle ważny wpływ na to, jak dziś patrzymy na siebie, jak dziś patrzymy na świat i jak dziś patrzymy na Kościół. Dlatego zapraszam. Proszę Państwa, od samego początku Kościoła, młody Kościół katolicki ścierał się na takiej niwie poglądów z wieloma herezjami. Pewnie najbardziej znanymi herezjami jest herezja arianizmu. Państwo pewnie to słyszeli w szkole, ktoś kiedyś tam gdzieś opowiedział na jakiejś katechezie, czy tak dalej. Natomiast poza arianizmem w Kościele katolickim na początku naszej historii pojawiły się jeszcze dwie bardzo ważne herezje. Jedną był gnostycyzm, o którym Państwu kiedyś opowiadałem. Gnoza, czyli taka tajemna wiedza, tak? Taki podział na tych ludzi, którzy mają wiedzieć więcej i mają wiedzieć mniej, na tych, którzy są przez Boga w jakiś sposób predestynowani do większej wiedzy i na tych, którzy są, można powiedzieć, po prostu głupim, ciemnym ludem. Ten sposób myślenia przedostawał się do Kościoła. Ale był jeszcze drugi system wierzeń, to był manicheizm, czyli taki system religijny, który powstał mniej więcej w III wieku przez takiego człowieka, który był zwany Manesem, tak? Pochodził on z Babilonii. To była taka trochę synteza, po pierwsze buddyzmu, chrześcijaństwa, zoroateizmu, czyli można powiedzieć wszystkiego, z czym Manes się spotkał w swoim życiu. Najważniejszym aspektem tego manicheizmu był dualizm, czyli takie podkreślenie, że świat dzieli się na dwie rzeczy. Po pierwsze, mamy dobro, które jest reprezentowane przez rzeczy duchowe, to nasza dusza, to nasze dobre uczynki, to aniołowie, to światłości, to Bóg, a po drugie jest zło. Zło, które jest interpretowane z tym złym, czyli z demonem, można go nazywać różnie, lub z Bogiem zła, tak, samego zła, ale także z ciałem. Z ciałem, czyli z więzieniem duszy. Ciało jest traktowane przez manicheistów jako pewne więzienie, w którym dusza nieśmiertelna jest zamknięta, a idąc w konsekwencji dalej, manicheiści twierdzili, że ciało jest złe, trzeba się z niego wyrwać, a to, co dobre w człowieku, jest tylko rzeczą duchową. Miało to konkretne konsekwencje. Na przykład manicheiści twierdzili, że współżycie seksualne jest złe, że jedzenie jest złe, że picie jest złe. W ogóle cała prokreacja, rodzenie dzieci jest złe, ponieważ tutaj w tym akcie więzimy jakąś duszę, która istniała zawsze albo istniała z Bogiem i ona trafia do tego więzienia na świecie. I proszę Państwa, to ma niezwykłe konsekwencje, jeżeli przyjmiemy taki stan myślenia. I ponieważ to myślenie manicheistyczne przypomina trochę chrześcijaństwo, przecież święty Paweł mówi, kto postępuje według ciała, nie odziedziczy Królestwa Niebieskiego. Przecież Jezus Chrystus wielokrotnie mówił o ciele, tak? O tym, że trzeba rozwijać ducha, a nie ciało, żeby nie iść za popędami ciała i tak dalej. W związku z tym manicheizm ma troszeczkę takich aspektów, które można z chrześcijaństwem łatwo połączyć. Dlatego też dochodzi do wielu bardzo mocnych nadużyć i w świecie chrześcijańskim, w tym starodawnym świecie chrześcijańskim, pojawiają się herezje, które trochę z tego manicheizmu, a także z gnostycyzmu czerpią. I Kościół musi stawać w obronie prawdziwej wiary. Dlatego Kościół od początku swojego istnienia odrzucał dwie skrajności. Jedną skrajnością to jest takie życie według ciała, tak? Hulaj duszo, piekła nie ma, jedz, pij, używaj, bądź rozpustny, myśl tylko o tym, żeby się najeść, żeby zbudować, żeby zebrać. Ten sposób myślenia był odrzucany od Kościół i wydaje nam się to bardzo naturalne. Natomiast Kościół również od początku swojego istnienia odrzuca drugą stronę tego medalu. Myślenie, że tylko duch jest ważny, że ciało jest nieważne, że ciało jest przeszkodą, że nie daj Bóg, no, tak jak mówię, choćby jeść, pić, czy się kochać, to są straszne rzeczy, które powodują, że według ciała żyjemy, więc zostaniemy spaleni w piekle. Ten sposób myślenia był również przez Kościół odrzucany. Pierwszym momentem, w którym ta sprawa wyszła, to była ta sprawa słynna Orygenesa. Państwo może wiecie, Orygenes, wielki myśliciel i święty Kościoła koptyjskiego, który był wielkim filozofem, on komentował Pismo Święte i zadawał pewne pytania. Pytania, które stawiał, nie były tezami, czyli on na przykład zastanawiał się nad czymś, ale nie twierdził, że tak jest lub tak nie jest. Natomiast później jego uczniowie wielokrotnie twierdzili, że te pytania były właśnie tezami, których trzeba po jego śmierci bronić. I z tym Kościół musiał się zmierzyć, między innymi właśnie na synodzie konstantynopolitańskim w 543 roku. Synod ten wypowiedział się przeciwko naukom Orygenesa i w jednym z kanoniem mówimy, jeśli ktoś mówi lub sądzi, że moc Boga jest ograniczona i Bóg stworzył tylko to, co mógł ogarnąć, niech będzie wyłączony ze społeczności wiernych. Dlaczego to mówię? Ponieważ niektórzy twierdzili, że Bóg jako istota nie jest wszechpotężny. To znaczy, on istnieje i jest wielki, ale jest też ten drugi, ten zły. Czasami mamy takie grafiki dzisiaj w internecie, z jednej strony Jezus, z drugiej strony demon i jakoś się tam biją albo na rękę mocują o duszę ludzką, tak? W ten sposób troszeczkę uczniowie Orygenesa twierdzili o świecie, to znaczy, że jest coś poza Bogiem, co Bóg nie ogarnia, to jest zło, to jest ten zły duch, który stworzył na przykład ciało. Tutaj zaraz dojdziemy do manicheizmu. Kościół uznaje to za herezję. Myślenie w ten sposób oznaczałoby, że uważamy, że nasz Bóg nie jest wszechmocny. Znaczy, że jest jego przeciwnik, który może mu zaszkodzić. Tymczasem wiara katolicka zawsze odnosiła się do tego, że Bóg jest stwórcą wszystkiego łącznie ze złymi duchami, które po prostu mając wolność, zrezygnowały z bycia dobrymi. A potem ten jeden ze złych duchów skalił ludzkość poprzez pokusę, za którą ludzkość poszła w swoich pierwszych rodzicach. I konsekwencją tego jest śmierć. Natomiast uczniowie Orygenesa twierdzili odwrotnie, że jest jakaś siła, że jest pewna rzeczywistość, na którą Bóg nie ma wpływu. I przeciwko temu Kościół musiał się wypowiedzieć bardzo mocno. Ale to myślenie dualistyczne o tym, że jest ktoś poza Bogiem, bardzo było widoczne w Hiszpanii, w osobie Pryscyliana. Kim był Pryscylian? To był biskup Awilii, który żył mniej więcej w IV wieku. To była rzymska prowincja Hiszpania, prawda? Wtedy Hiszpania nie była osobnym państwem, była częścią Imperium Rzymskiego. Około 375 roku został przywódcą takiego ruchu, który nazywa się od jego imienia, czyli nazywamy ten ruch pryscylianizmem, i znalazł dość dużą rzeszę wyznawców, zwolenników, którzy zgadzali się z jego tezami. A jakie to były tezy? Otóż on twierdził, pod wpływem właśnie manicheizmu i gnostycyzmu, że ciało ludzkie to dzieło szatana. I z tego powodu praktykował bardzo mocną ascezę, ale też negował to, że Jezus Chrystus był prawdziwie człowiekiem. Znaczy twierdząc, że ciało stworzone, to ludzkie, to z którym mamy na co dzień do czynienia, jest złe, nie mógł wierzyć, że Jezus Chrystus takie ciało wziął jako swoje. Dlaczego też negował tą realną obecność Syna Bożego w ludzkim ciele? Negował w ogóle istnienie Trójcy Świętej. To było takie dla niego pojęcie, jakby powiedzieć, abstrakcyjne, tak? Z tego też powodu większość biskupów uznała, że te jego poglądy są absolutnie błędne. Co ciekawe, również Pryscylian nie chciał być oceniany przez biskupów, dlatego odwołał się do Rzymu i pojechał do Rzymu. I tam postanowił przedstawić swoje tezy, ale przedstawił je cesarzowi. Wtedy cesarzem był Maksymus, który był, no dzisiaj mówimy o nim, że był takim ortodoksyjnym katolikiem, który bardzo mocno uważał na to, żeby wiara była wyznawana w sposób prawidłowy. Można jednak spojrzeć na Maksymusa, to był Magnus Maksymus, jako na człowieka, który po prostu chciał mieć święty spokój. Bo to też dość ważne, jeżeli kościół, na którym cesarze postanowili zbudować jedność Rzymu, wali się w posadach, kłóci się wewnętrznie, to w interesie cesarza jest uspokojenie sytuacji. A jak najprościej człowiek mający władzę może uspokoić kogoś, kto gada głupoty. No najlepiej go zamknąć w więzieniu albo nawet ściąć. I cesarz Maksymus właśnie to zrobił. Doszły do niego słuchy, że Pryscylian jest oskarżony o herezję. Doszły plotki, że niemoralnie się prowadzi, co było absolutnym kłamstwem, ponieważ on był bardzo ascetyczny i brzydził się wszelkimi pociągami ciała. Niektórzy opowiadali o Pryscylianie, że był czarodziejem, uprawiał magię, dlatego też został przesłuchany, poszedł na tortury, tam na torturach wyciągnięto co chciano, jak to zwykle bywało w tamtych czasach, i został skazany na śmierć. Co ciekawe, mimo że był heretykiem i wielu ludzi zarzucało mu herezję, dwóch wielkich świętych tamtego czasu, zarówno święty Ambroży z Mediolanu, jak i święty Marcin z Tours, prosili cesarza o to, żeby wyrok nie był wykonany. Wyrok został wykonany w 385 roku w Trewirze i Pryscylian został ścięty. To jest w ogóle precedens. Był to pierwszy przypadek skazania właśnie na śmierć jakiegoś heretyka przez władzę świecką. Bardzo ważny moment, ponieważ z jednej strony mamy biskupów i świętych później, czyli na przykład świętego Ambrożego, którzy mówią, że tak robić nie można, że heretyków należy pokonywać na poziomie dyskusji, na poziomie argumentów, na poziomie wiary. Natomiast z drugiej strony mamy władzę cesarza, który nie ma na to czasu, może nawet ochoty, a ma instrumenty, które może wykorzystać i postanawia po prostu heretyka ściąć. Papież Syrycjusz, który wtedy był papieżem, obłożył anatemą wszystkich biskupów, którzy za tym optowali, czyli nawet pokazał po śmierci tego w sumie heretyka, że każdy, kto chciał jego śmierci, jest obłożony tą karą kościelną. Mimo że został ścięty w 385 roku naszej ery, jego nauka była żywa, a niektórzy z tego powodu zrobili z niego męczennika. Jego tezy były na tyle popularne, że Kościół postanowił coś z tym zrobić i musiał zrobić, jeżeli nie chciał, aby wewnętrzna wiara się rozleciała, rozjechała na dwie zupełnie obce sobie doktryny katolickie. Sprawą kazał się między innymi zająć święty Leon, tą sprawą tej herezji, która się w Hiszpanii szerzyła, i dlatego biskupi spotkali się na synodzie w mieście Braga. Tam też debatowali nad tym, co Pryscylianie głosili, czyli debatowali po pierwsze nad tym, jaka jest natura dobra i zła, po drugie, czy Bóg jest rzeczywiście Bogiem, czy jest wielki, czy jest coś, co może mu zagrozić, oraz kim w tym wszystkim jest człowiek. Czy jest istotą wolną, czy jest istotą anielską, która jest po prostu w pewnym więzieniu, czy jest może zwierzęciem, który ma rozum? Te pytania, które biskupi sobie zadali, są niezwykle ważne również dzisiaj. Proszę zwrócić uwagę, że my wielokrotnie gdzieś gubimy się w tym, kim jesteśmy, do czego dążymy. Niektórzy twierdzą, że jesteśmy jak zwierzęta i powinniśmy się zachowywać jak zwierzęta, ale są tacy, i jest ich naprawdę wielu wśród katolików, którzy odrzucają wiele ludzkich rzeczy, twierdząc, że asceza to taki sposób życia, który powinien dotyczyć wszystkich, nie tylko tych specjalnie powołanych, tak jak Kościół wiele lat głosił, czyli tych, którzy są powołani właśnie do takiego życia surowego, mniejszego, ale która powinna dotyczyć wszystkich. I dlatego złem jest, jest to, że się w ogóle cieszymy, że właśnie jemy, czy też chcemy mieć dzieci. I takie pytania zadali sobie biskupi. Efektem ich prac były święte kanony, które od tej pory miały obowiązywać w całej Hiszpanii, ale także są, jakby powiedzieć, pewnym dziedzictwem teologicznym całego Kościoła. I w takim dziele Breviarium Fidei, czyli wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, te kanony synodu w mieście Braga są wymieniane. Co tam czytam? Między innymi kanon piąty mówi, jeśli ktoś wierzy, że dusze ludzkie lub aniołowie pochodzą z substancji Bożej, jak mówił Manes i Pryscylian, niech będą wyłączeni ze społeczności wiernych. To niezwykle ważne, ponieważ wielu ludzi, którzy tą herezję głosili, twierdziło, że człowiek nie jest stworzeniem, tylko jest jakimś bytem anielskim. Pochodzi tak naprawdę od Boga, tylko się gdzieś pogubił lub odrzucił Boga przed narodzinami i za to za karę został pozbawiony tej struktury anielskiej i dostał się do ciała, w której musi cierpieć. Zwróćmy uwagę, jak to dalekie jest od naszej wizji antropologii człowieka. Człowieka, który został stworzony z miłości, który jest bytem duchowo fizycznym. Jak to dalekie też jest od tego, co zrobił Jezus Chrystus. Przecież Jezus Chrystus, będąc Bogiem, przyjął właśnie to ciało, ale nie dlatego, że go nienawidził, czy dlatego, że uważał, że to ciało jest złe i trzeba je zniszczyć, tylko dlatego, że je przemienił. I później z tym przemienionym ciałem wszedł do nieba. Jak czytamy w modlitwach mszalnych w dzień w niebo wstąpienia Pana Jezusa, wywyższył tym ludzką naturę. Już wyżej ludzkiego ciała nie dało się wywyższyć, niż właśnie wziąć je do nieba i zasiąść po prawicy Ojca, ale z ciałem, a nie tylko z duchem. Kolejny kanon. Jeśli ktoś mówi, że dusze ludzkie najpierw mieszkały w niebie i tam zgrzeszyły, i za co strącone zostały na ziemię w ciała ludzkie, niech będzie wyklęty. Proszę zwrócić uwagę, jakie to by miało konsekwencje. Jeżeli byśmy uznawali, że nasze dusze istniały kiedyś przed naszym narodzeniem i zrobiły coś złego, to nie moglibyśmy przyjmować chrztu, będąc dziećmi. Zwróćmy uwagę, że kara, którą wszyscy noszą, jest karą za grzech Ewy i Adama. W związku też z czym, ponieważ to jest kara, w której jesteśmy współuczestnikami, to jest kara rodziców, pierwszych rodziców, to również nasi rodzice mogą prosić Kościół o to, żeby ta kara została zabrana. I w ten sposób wygląda chrzest. Rodzice przychodzą i proszą o chrzest. Wielu ludzi twierdzi, że chrztem mogą być obdarzani tylko ludzie dorośli, natomiast praktyka Kościoła od początku tak naprawdę istnienia była inna. Otóż dzieci najczęściej przynoszono już 7 dnia po porodzie po to, żeby były ochrzczone, ponieważ ta wina, czyli grzech pierworodny, jest bez naszego udziału, również bez naszego udziału, tylko za pomocą naszych rodziców, ta wina może być zmazana. Co innego z naszymi grzechami tak zwanymi uczynkowymi, tutaj musimy iść do spowiedzi, musimy ponieść my już konsekwencje, nazwijmy to, tego czynu. Musimy za to odpokutować. Natomiast ten grzech pierworodny, który zostaje nam nadany dlatego, że jesteśmy częścią ludzkiej rodziny, jest bez naszej winy, dlatego też bez naszego, można powiedzieć, bez naszej zgody może być zmazany. Jeżeli byśmy natomiast przyjęli taką opcję, że ponieśliśmy jakąś karę za coś wykonanego przed narodzeniem, to nie moglibyśmy prosić Boga o to, żeby nam przebaczył. Następny kanon. Jeśli ktoś mówi, że diabeł nie był najpierw dobrym aniołem, stworzonym przez Boga i że natura jego nie była Bożym dziełem, ale twierdzi, że wyłonił się on z ciemności i że nie ma żadnego stwórcy, że jest początkiem i substancją zła, jak mówi Pryscylian, niech będzie wyklęty. Bardzo ważny punkt, pokazujący pewną gradację. Bóg jest ponad wszystkim, Bóg jest ponad demonem. Demon tak naprawdę, tak jak mówi Pismo Święte, wielokrotnie musi stawać przed Bogiem, tłumaczyć się ze swojego zadania. Musi mu oddawać nawet hołd, jak czytamy w Księdze Hioba. Dlatego też nie można uznać, że jest on równorzędnym przeciwnikiem. To umniejsza znaczenie Boga. Dlatego też Kościół jasno wyraził się, że tak być nie może. Kanon 8. Jeśli ktoś wierzy, że pewne stworzenia w świecie uczynił diabeł oraz że na przykład grzmoty, pioruny, burze i susze sam diabeł swoją mocą wywołuje, jak mówi Pryscylian, niech będzie wyklęty. Pokazuje to tą wielkość Boga. Wielkość Boga, która jest czasami zagadką. Dlaczego Bóg pozwala na przykład na pandemię? Dlaczego pozwala na chorobę, cierpienie dzieci? To są pytania, z którymi ludzkość mierzy się od 2000 lat, a Kościół pomaga nam znaleźć na to odpowiedź. Ale Kościół powiedział wprost, nie szukamy odpowiedzi, że jest jeden zły, który jest drugim Bogiem, jakby powiedzieć, i to na niego zwalcie te wszystkie wina. Nasz Bóg jest taki fajny, słodki, wspaniały, on jest tylko wielkim dobrem i nic nie może nas spotkać złego, bo to złe pochodzi od innego stworzenia, które też ma władzę stworzenia, które może tworzyć na przykład te grzmoty burzy, ale na przykład jakieś złe istoty, nie wiem, szerszenie, które są na świecie chyba tylko po to, żeby nas wkurzać. Tak nie jest. Wszystko jest w woli Bożej. Wszystko jest zanurzone w Bogu. I jakby powiedzieć, natura wszystkiego, ta podstawowa natura jest dobra, bo Bóg to wszystko stworzył. Co dzisiaj często głosi się po Soborze Watykańskim II, że wszystko jest dobre, że natura całego świata jest dobra, że ludzie są ze swej natury skażeni grzechem, ale ich natura pierwotna była dobra, tak? Wielu ludzi mówi, nie, tak nie jest, trzeba podzielić, jasno, chrześcijanie są okej, świat jest do niczego, przecież walczymy ze światem i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem cała teologia pokazuje, historia teologii pokazuje, że Kościół myślał inaczej. Bóg nas stworzył i stworzył nas dobrymi, a potem z zawiści z diabła wszedł grzech i on trochę pomieszał, ale na początku wszystko było stworzone i było dobre. Mamy też pewne punkty praktyczne. Jeśli ktoś potępia małżeństwa ludzkie i ze wstrętem się odnosi do rodzenia potomstwa, jak tego uczyli Manes i Pryscylian, niech będzie wyklęty. I kolejny kanon. Jeśli ktoś kształtowanie się ludzkiego ciała uważa za sprawę diabelską, a poczęcie się płodu w łonie matki przypisuje złym duchom i dlatego też zmartwychwstanie ciała nie wierzy, jak to czynili Manes i Pryscylian, niech będzie wyklęty. Proszę zwrócić uwagę. Właśnie taka jest konsekwencja tego wstrętu do ciała. Ostatecznie nie chcemy mieć dzieci, bo to jest wstrętne. Seks jest wstrętny, przekazywanie życia jest wstrętne, poród jest wstrętny, dzieciństwo jest wstrętne, ciało jest wstrętne, więc najlepiej się nie rozmnażajmy. I tak niektórzy myśleli i takie herezje będą się pojawiały w historii Kościoła jeszcze wielokrotnie. Na przykład Katarzy będą głosili dokładnie te same teorie, że nie wolno mieć dzieci, bo to jest wstrętne, bo to jest pewna pułapka, bo to jest pewne zło. A grzech pierworodny to tylko stosunek seksualny, co absolutnie nie jest prawdą. I nic w Piśmie Świętym, ani w tradycji Kościoła nie wskazuje na to, że tak właśnie jest, że to jest stosunek seksualny. Natomiast wielu takich świętoszkowatek, jak ja to mówię, twierdziło, że a co tam, pewnie tak było, bo mi się to źle kojarzy, więc pewnie Bogu się to też źle kojarzyło. A może jednak nie. Jeśli ktoś mówi, że utworzenie wszelkiego ciała nie jest dziełem Bożym, lecz sprawą złych duchów, jak mówi Pryscylian, niech będzie wyklęty. Co ciekawe, ten synod miał też taki bardzo interesujący punkt konkretny. To znaczy, aby sprawdzić, kto nie jest zwolennikiem, a kto jest zwolennikiem herezji, wprowadzono kilka konkretnych punktów. Między innymi twierdzono, że księża, którzy nie jedzą mięsa, muszą jeść warzywa gotowane na mięsie, aby zdjąć z siebie to odium podejrzeń o sprzyjanie herezji. Bowiem zwolennicy herezji twierdzili, że jedzenie mięsa, które sprawia przyjemność, jest grzechem i nie wolno tego robić, dlatego należy jeść tylko gotowane warzywa. Dlatego też Kościół stwierdził, że no może niektórzy tak po prostu lubią, ale żeby oni pokazali, że nie są heretykami, muszą zacząć te warzywa gotować na mięsie, czyli robić taki rosołek i mogą potem te warzywa jeść, jeżeli one były właśnie w tej wodzie z mięsa ugotowane, aby pokazać, że nie są dziwni. I to jest dość ciekawy punkt, ponieważ pokazuje, że pewne ustalenia Kościoła nie były tylko i wyłącznie teoretycznymi rozważaniami, ale pokazywały jasną prawdę. Trzeba tak sprawdzić, kto tak robi. Jeżeli ktoś robi jakieś dziwactwa, to może jednak w głowie ma trochę pomieszane, a jeżeli ma w głowie pomieszane, to może uczyć tak innych, zwłaszcza jeżeli jest prezbiterem albo biskupem, a na to trzeba uważać. Ponieważ jeżeli będziemy głosili różne prawdy, tak jak kiedy indziej na jednym z świętych soborów Kościół powie, prawda prawdzie nie może się sprzeciwstawiać. Nie mogą być dwie prawdy mówiące coś zupełnie innego. Synod w Pradze mówi m.in. właśnie o naturze ludzkiej. Jeśli ktoś mówi, że dusze ludzkie najpierw zgrzeszyły, mieszkając w niebie, dlatego zrzucone zostały na ziemię w ciała ludzkie, jak mówi Pryscylian, niech będzie wyklęty. Jeśli ktoś sądzi, że dusze ludzkie podlegają nieuniknionym wpływom ciał niebieskich, tych demonicznych, jak mówią poganie i Pryscylian, niech będzie wyklęty. My jesteśmy stworzeniem, które ma w sobie duszę i ciało. I Jezus Chrystus chciał bardzo mocno uświęcić i zbawić nasze dusze i ciała. I jak ubieramy duszę, idą już na ten sąd, mogą być w piekle, mogą być w niebie, mogą być w czyśćcu, ale przy zmartwychwstaniu umarłych na samym końcu nie będziemy stworzeniami duchowymi, tylko będziemy razem z ciałem przed obliczem Ojca w Nowej Jerozolimie. To będzie coś innego niż ten ogród Eden na początku stworzenia. Proszę zwrócić uwagę, dwa zupełnie inne obrazy w Piśmie Świętym. Na początku niebo to Eden, ogród, a na końcu w Apokalipsie niebo to Nowa Jerozolima, miasto. To będą inne rzeczywistości. I nie ma co się oszukiwać, że będzie tak, jak było. Bóg nigdy nie robi tak, że wraca do tego, co było, tylko zmienia to, co jest. Zawsze aktualizuje swoje objawienie, nie dlatego, że to objawienie musi być aktualizowane, tylko my jesteśmy tak beznadziejni, że trzeba nam coś zmieniać, trzeba nas poprawiać, trzeba w każdym pokoleniu nas prowadzić na nowo. Ale my w Kościele katolickim mamy tradycję przez duże T, czyli pewną wspólnotę myślenia, wielowiekowe zastanawianie się nad różnymi tematami. Więc jeżeli ktoś z Państwa chce się uduchowić i myśli sobie, to może przestanę jeść, albo chce się uduchowić, jest w małżeństwie i myśli sobie, to może przestanę współżyć z moim mężem, moją żoną, to niech się złapie za głowę i spojrzy do historii Kościoła. Czy przypadkiem ktoś nie wpadł kiedyś na ten pomysł? I czy przypadkiem to nie był pomysł błędny, który Kościół wyklnął, mówiąc, że to herezja? Bo w naszych rozważaniach możemy popełnić błędy w jedną i w drugą stronę, jak mówi święty Tomasz. Prawda jest gdzieś zawsze po środku, prawda jest zawsze pewnym umiarem. Można przesadzić w każdą stronę, tak jak na przykład w posłuszeństwie. Można być posłusznym albo nieposłusznym, ale można być też ekstremalnie posłusznym wtedy, kiedy na przykład jest się żołnierzem na wojnie i dowódca mówi, pozabijaj te dzieci, bo mi przeszkadzają i ty to robisz. Czy to jest wtedy cnota? To nie jest wtedy cnota. Takie rozważania musimy sobie zadawać praktycznie codziennie. Gdzie jesteśmy bliżej Boga, a gdzie nie. I Kościół nas tego uczy. I synod w Pradze, mimo że był w VI wieku, był niezwykle ważny dla historii Kościoła. Gdyby nie ten synod, możliwe, że późniejsze dokumenty, w tym dokumenty naszego ukochanego Jana Pawła II o znaczeniu osoby ludzkiej, o znaczeniu ciała, piękna encyklika Benedykta XVI, Deus Caritas Est, w którym pisze o pięknie seksualności, o pięknie ludzkiego ciała, nie powstałaby. Proszę zwrócić uwagę, że Jezus bardzo często używał pewnych hiperboli. No, lepiej sobie obciąć nogę, lepiej sobie obciąć rękę, lepiej sobie wydubać oko, weź, rozdaj wszystko i żyj ubogo, idź za mną. Używał bardzo wielkich słów, pewnych hiperboli, które dla tamtego społeczeństwa były rzeczą normalną. Wszyscy, gdy słyszeli, można lepiej sobie obciąć rękę niż iść zgrzeszyć, czy też obciąć nogę niż iść zgrzeszyć, wiedzieli, słuchając Jezusa, że nie chodzi o to, żeby teraz wziąć piłę i sobie poobcinać. Ale Ewangelia napotkała cywilizację rzymską, w której słowo było niezwykle ważne. Kiedy Rzymianie mówili, trzeba zniszczyć Kartaginę, to gdy ją pokonali, to nie skończyło się na tym, że ją pokonali i okupowali, tylko pozabijali wszystkich, resztę wzięli w niewolę, wszystkie budynki zburzyli, a ziemię posypali solą i Kartagina została zniszczona. Gdyby takie społeczeństwo przyjęło Jezusa Chrystusa bez nauki, bez Kościoła, bez tradycji apostolskiej, bez tego, jak należy przyjmować to słowo, to Kościół rzymski to byłaby zbieranina jednookich, jednorękich, jednonogich biedaków, którzy nie mają nic i bardzo szybko umierają, bo takie życie jest bardzo ciężkie, albo jeszcze nie jedzą i nie piją. A tak nie jest. Dlaczego? Właśnie dlatego, że mieliśmy Kościół. Czyli apostołowie nauczyli swoich następców, ci następcy uczyli swoich następców. I wiadomo, że to jest bardzo romantyczne. I wiadomo, że się po drodze wiele zmieniało. I wiadomo, że po drodze było wiele kryzysów. I wiadomo, że były pewne pokolenia biskupów, których lepiej byłoby dzisiaj nie słuchać. No tak jak mówię tutaj choćby o tym arianizmie. Przecież był moment, w którym większość, chyba 80% Kościoła, to byli Arianie, którzy byli ostatecznie heretykami. Więc różne są czasy, my też żyjemy w różnych czasach i nie zawsze każdego biskupa warto słuchać. Ale właśnie o to chodzi w tradycji Kościoła przez duże T, że nie jest to tylko to, co mówi nam dzisiaj ksiądz proboszcz, czy mój biskup, czy nawet papież, tylko to wielowiekowe doświadczenie teologiczne, wielowiekowe doświadczenie Boga, który uczy nas Go szukać, słuchać, spełniać Jego wolę i uwaga, na końcu być szczęśliwym. Bo mamy być szczęśliwymi, bo chrześcijaństwo to nie jest smutna religia, tylko tak jak mówią pierwsi ojcowie Kościoła, to jest radość przybywania z Bogiem. Dobrych wakacji, niech będą Boże. Do usłyszenia.